Wyobraźcie sobie prowizoryczny, letniskowy domek na skraju wsi, w odludnym miejscu, niemal w środku lasu. Jeśli do tej dość mrocznej scenerii dodamy mieszkańca tegoż w postaci młodej kobiety, to mamy niemal gotowe tło horroru. Ale scenariusz do historii, którą dziś opowiem, napisało samo życie. Zapraszam do województwa małopolskiego. Jest rok 2008. W Słupsku i w pobliskim Redzikowie trwają protesty społeczne przeciwko budowie na terenie ich gminy amerykańskiej tarczy antyrakietowej. W całej Polsce na dobre znikają książeczkowe dowody osobiste. Od teraz obowiązują wyłącznie dowody w postaci plastikowych kart. A na dalekiej Kubie po niemal 50 latach rządy w kraju przestaje pełnić Fidel Castro, a jego miejsce na czele państwa zajmuje brat rewolucjonisty, Raúl Castro. Tymczasem my jesteśmy w bliskim sąsiedztwie Krakowa, tuż za jego zachodnią granicą, w Ściejowicach, w gminie Liszki. Ściejowice od Krakowa oddziela jedynie rzeka Wisła, która to w tym miejscu wyznacza granicę miasta. W jednym z małych prowizorycznych domków na uboczu Ściejowic mieszka 31-letnia Kinga Wrześniewska. Zanim jednak opowiem o wydarzeniach z 2008 roku, przenieśmy się wstecz, by choć pokrótce przedstawić Kingi przeszłość i trochę o niej opowiedzieć. Kinga pochodzi ze Skarżyska Kamiennej, niespełna 50-tysięcznego miasta na Wyżynie Kieleckiej. Tam się urodziła, wychowała jako najmłodsza z trójki rodzeństwa, ma brata i siostrę, i tam mieszkała do 19 roku życia. Jest osobą zamkniętą w sobie, introwertyczną i generalnie nieufną. Z powodu takich, a nie innych cech osobowości nie ma zbyt wielu znajomych. W 1996 roku, tuż po liceum, jako 19-latka, wyjechała na studia do Krakowa. I wtedy też zaczęła swój małopolski etap życia. Początkowo, będąc studentką, mieszkała w Krakowie, ale studiowanie Kingi nie trwało długo. Już po 3-4 miesiącach przestała uczęszczać na zajęcia, nie przystępując nawet do pierwszej sesji egzaminacyjnej. Dlaczego rzuca studia już przed sesyjną weryfikacją wiedzy? Nie wiadomo, czy przeczuwała swoją porażkę, czy wiedziała, że sobie nie poradzi, czy może uznała, że studia po prostu nie są dla niej. Ale wiadomo, że 2 miesiące przed sesją, pierwszą zimową sesją, poznała chłopaka. A właściwie mężczyznę, 35-letniego Władysława. Szybko się w nim zakochuje, zresztą z wzajemnością, i równie szybko ze sobą zamieszkują. Początkowo w Krakowie, a po około roku przenoszą się do nieodległej Skawiny. Zajmują dom, który formalnie należy do krewnej Władysława, konkretnie siostry, choć ona nigdy tam nie mieszkała. Kinga i Władysław, pomimo dzielącej ich różnicy wieku, Władysław jest o prawie 17 lat starszy od dziewczyny, tworzą bardzo udany związek. Ta różnica wieku zdaje się przeszkadzać tylko rodzicom dziewczyny. Nie podoba im się, że ich córka spotyka się z dużo starszym mężczyzną, ale ze względu na utrzymanie pozytywnych relacji rodzinnych starają się jakoś przymknąć na to oko i po prostu go tolerować. A kim tak właściwie jest Władysław? Partner Kingi jest z wykształcenia elektrykiem, i do końca lat 90. prowadzi swoją firmę usługową. Równocześnie, a także już po zamknięciu wspomnianego interesu, trudni się też już mniej legalnym zajęciem polegającym na organizacji przerzutu ukraińskich papierosów na teren Wielkiej Brytanii. A jak się wkrótce okaże, nie tylko tym. Lewe interesy zapewniają mu dodatkowe, niemałe dochody. Żyje więc, a właściwie żyją jako partnerstwo, na bardzo przyzwoitym poziomie. Kinga nie ma stałej pracy w Polsce, ale kilkukrotnie wyjeżdża do pracy na wyspy, do Wielkiej Brytanii, gdzie też mieszka jej brat i może liczyć na jego pomoc. Równocześnie Kinga pomaga też Władysławowi w przygotowywaniu paczek do przerzutu za granicę. Po jednym ze swoich kilkumiesięcznych zagranicznych wyjazdów do pracy, dziewczyna, przy wydatnej pomocy rodziców i Władysława, kupuje w Krakowie kawalerkę. Przeznacza ją na wynajem. Partnerskie interesy idą tak dobrze, że niedługo później, już wspólnie, kupują jeszcze jedno mieszkanie. Formalnym właścicielem obu mieszkań jest Kinga. Oba zostają wynajęte, a para cały czas mieszka w domu w Skawinie. Sielankowe życie Kingi i Władysława kończy się w 2004 roku. Zaczynają się wówczas poważne problemy, bo w tym właśnie roku, 2004, Władysław zostaje aresztowany pod zarzutem morderstwa. Zostaje powiązany ze sprawą napadu rabunkowego na niewielki sklep w Skawinie i pobicia, w wyniku którego śmierć poniósł jego właściciel. Początkowy zarzut zabójstwa w toku śledztwa ostatecznie zmieniony zostaje na zlecenie pobicia. Kinga, chcąc w jakiś sposób pomóc partnerowi, nie dowierzając też, że może być w jakikolwiek sposób winny, chcąc doprowadzić do jego uniewinnienia, daje mu fałszywe alibi. To kłamstwo w toku śledztwa zostaje obnażone, co poskutkowało tym, że i ona usłyszała zarzut. Zarzut składania fałszywych zeznań. Ostatecznie za zlecenie pobicia, które to doprowadziło do śmierci właściciela sklepu, Władysław P. skazany zostaje na 5 lat pozbawienia wolności. Kinga uniknęła więzienia. Nic nie udało mi się też znaleźć o ewentualnym wyroku w zawieszeniu. Ale z chwilą, kiedy 44-letni wówczas Władysław trafia do więzienia, sielanka i dostatnie życie pary dobiega końca. Kinga wpada w niemałe problemy finansowe. Złożyły się na nie m.in. konieczność opłacenia adwokata, a następnie też konieczność uiszczania comiesięcznych wpłat na tzw. wypiskę dla Władysława. Wypiska to środki pieniężne wpłacane dla osoby osadzonej, które następnie więzień otrzymuje w postaci kwitów możliwych do wykorzystania np. na zakupy w kantynie. A w niewykorzystanej części odkładane są na koncie do momentu opuszczenia zakładu karnego, aby osadzony miał jakieś środki do dyspozycji po wyjściu. Kingę same tylko wpłaty na wypiskę kosztują około 2000 zł, co zaczyna przewyższać jej możliwości. Rozwiązaniem wszelkich problemów niewątpliwie byłoby spieniężenie jednego z posiadanych w Krakowie mieszkań, ale nieruchomości to inwestycja w przyszłość. Ich sprzedaż nie wchodzi w grę. W zamian Władysław prosi Kingę o kontynuację jego działalności polegającej na przerzucie papierosów z Ukrainy do Wielkiej Brytanii. I Kinga podejmuje się tego zadania. Wiele ryzykuje, chcąc sprostać oczekiwaniom i potrzebom partnera, bo przecież tak de facto formalnie nie ma obowiązku wpłacać na tę wypiskę. To była tylko jej dobra wola, no być może ewentualnie podszyta poczuciem obowiązku, albo przymuszeniem. Tego do końca nie wiadomo. Wiadomo jednak, że kiedy w 2006 roku z powodu choroby sąd czasowo zwolnił Władysława z odbywania kary, ten ma duże pretensje do kobiety o to, że ma tak mało pieniędzy do dyspozycji. Jest zawiedziony i zły, że interesy szły tak kiepsko. W tym czasie między partnerami dochodzi do szeregu kłótni, a nawet do rękoczynów, podczas których filigranowa dziewczyna, mierząca zaledwie 150 cm, ważąca mniej niż 50 kg, jest niewątpliwie bezradna. Wydaje się mało prawdopodobne, aby podłożem tego przeciągającego się i powracającego konfliktu czy sporów była jedynie ta marna w opinii Władysława wypiska, ale o niczym więcej oficjalnie nie wiadomo. W październiku 2007 roku, po jednej z takich kłótni przeradzającej się w rękoczyny, Kinga w środku nocy zmuszona jest wybiec z domu. Skrywa się w zaparkowanym na zamkniętej posesji samochodzie kolegi, Krzysztofa, który w tym czasie wynajmował jeden z pokoi na terenie posesji. W samochodzie spędza resztę nocy. Nazajutrz postanawia położyć kres tym kłótniom i, co tu kryć, po prostu przemocy. Decyduje się na wyprowadzkę od Władysława. Z niemałą obawą wraca do domu po swoje rzeczy. Ale kiedy chce już opuścić dom, Władysław się na to nie zgadza. Blokuje drzwi wyjściowe. Nie obeszło się więc bez interwencji policji, która to po przybyciu zatrzymuje mężczyznę. Okazało się bowiem, że nie stawił się do więzienia do dalszego odbywania kary po jej czasowym zawieszeniu z powodu choroby. A ten termin właśnie minął. Pomimo zatrzymania Władysława, Kinga nie zmienia swoich planów. Wyprowadza się ze wspólnie zajmowanego domu w Skawinie i po 10 latach tam spędzonych wynajmuje niewielki dom niedaleko Krakowa. Wynajmuje go ze wspomnianym już kolegą Krzysztofem, który również postanawia wyprowadzić się z posesji. W nowym lokum zamieszkuje jednak krótko. Już niespełna 3 miesiące później, na początku stycznia 2008 roku, po zapoznaniu brata z całą sytuacją, w jakiej się znalazła, ten oferuje jej możliwość zamieszkania w należącym do niego niewielkim letniskowym domku w Ściejowicach. 30-latka trochę się obawia zamieszkać w dość prowizorycznym budynku znajdującym się na poboczu wsi, w odludnym miejscu, z dala od innych zabudowań, niemal w środku lasu. Ale ostatecznie przyjmuje propozycję. Dla zwiększenia poczucia bezpieczeństwa w tym miejscu przygarnia dwa duże psy, doga i owczarka niemieckiego, które z jednej strony dają jej poczucie bezpieczeństwa, a z drugiej sprawiają, że na co dzień nie czuje się tak samotna. Mniej więcej w tym samym czasie, na początku stycznia 2008 roku, Władysław ponownie opuszcza więzienie. Ponownie ze względu na stan zdrowia. Niemal natychmiast podejmuje próbę skontaktowania się z byłą już partnerką. Początkowo Kinga nie chce z nim rozmawiać, ale ostatecznie już kilka dni później spotykają się w Krakowie. Spotkanie, a jakże, kończy się kłótnią. Wskutek braku zgody dziewczyny na powrót, ten żąda spłaty krakowskich mieszkań bądź przepisania aktów własności, twierdząc, że mieszkania należą do niego. Po jakimś czasie dziewczyna przekazuje mu 10 tysięcy złotych. Kwota ta nie jest bynajmniej spłatą mieszkań, ale rekompensatą, na jaką ją stać i którą uważa za słuszną i sprawiedliwą. Mijają prawie 3 miesiące. Jest 1 kwietnia 2008 roku. Wtorek. Po godzinie 18 do Kingi dzwoni ojciec. Kinga jest w domu w Ściejowicach. Ogląda właśnie serial W11. Rozmawiają kilka minut o bieżących, codziennych sprawach. Kinga informuje ojca, że jeszcze tego wieczora wybiera się do znajomych i obiecuje zadzwonić jutro. Mija noc i prawie cały kolejny dzień. Kinga, pomimo zapowiedzi, wciąż do rodziców nie dzwoni, więc ojciec postanawia zadzwonić do niej. Telefon jednak milczy. Kiedy następnego dnia z kobietą w dalszym ciągu nie ma kontaktu, a jej telefon wciąż nie odpowiada, nie odpowiada też na wiadomości brata, zaniepokojeni rodzice proszą znajomego mieszkającego w Krakowie o podjechanie do domu do Ściejowic. Znajomy spełnia prośbę i niedługo później zjawia się przed nieogrodzoną posesją w Ściejowicach. Nikogo nie zastaje. Nie ma też śladu po psach ani należącym do Kingi samochodzie, o czym bezzwłocznie informuje pana Franciszka, ojca Kingi. Mocno już zaniepokojeni rodzice wobec przedłużającego się milczenia córki zawiadamiają policję. Przeszukanie domu na skraju wsi ujawniło, że wraz z kobietą, jej psami i samochodem marki Nissan Almera z domu zniknął także laptop i dwa telefony należące do kobiety. Wszystko teoretycznie na pierwszy rzut oka mogło wskazywać na zwykłą ucieczkę. Zerwanie z dotychczasową przeszłością, z problemami i zniknięciem. Jednak kolejne ujawnione ślady poddają tę wersję w wątpliwość. Otóż stwierdzono brak kanapy, na której kobieta spała, a także coś, co szczególnie mrozi i daje wiele do myślenia. Bo oto w miejscu, gdzie stała kanapa, na podłodze, wycięty został duży fragment wykładziny, a ze ściany nad łóżkiem, przy pomocy zapewne szlifierki, skrupulatnie usunięta została farba i tynk. Ponadto w palenisku przed domem ujawniono nie do końca spalone resztki karty SIM, różańca, torebki i dwóch metalowych misek dla psów. Rozpoczęło się śledztwo, ukierunkowane w pierwszej kolejności na poszukiwanie kobiety, żywej lub martwej. W akcję poszukiwawczą od razu zaangażowano wielu funkcjonariuszy. Przeszukano okoliczne tereny, lasy, a płetwonurkowie sprawdzili pobliskie zbiorniki wodne. Nie natrafiono jednak na żaden ślad. Ani Kingi, ani psów, ani samochodu. Pierwszym podejrzanym odpowiedzialnym za zaginięcie 31-latki staje się oczywiście jej były partner, Władysław. Zostaje przesłuchany. Ale na przesłuchaniu zeznaje, że ostatni raz widział się z Kingą pół roku temu. Później zmienia zeznania i przypomina sobie, że widział się z nią ostatni raz 20 marca, czyli prawie 2 tygodnie przed jej zaginięciem. Ale z jej zaginięciem kategorycznie nie ma nic wspólnego. W toku śledztwa ustalono jednak, że 1 kwietnia późnym popołudniem, a więc w dzień, noc zaginięcia dziewczyny, Kinga napisała koledze na komunikatorze wiadomość o treści: zostałam na parę godzin sama, więc mogę teraz spokojnie odpisać. Wczoraj byłam padnięta, a dziś rano przyjechał mój eks-królewicz, żeby, co mu się stało, pomóc mi w porządkach na zewnątrz. Zresztą teraz pojechał na parę godzin do siebie i wróci na noc. Nie wiem w sumie, czy mam się z tego cieszyć. O tym, że 1 kwietnia we wtorek w Ściejowicach pojawił się Władysław, Kinga poinformowała także swoją przyjaciółkę. Wspomniała o tym również swojemu bratu. Co ciekawe, sam Władysław tego dnia wyłączył swój telefon, co uniemożliwiło ustalenie jego lokalizacji na ten czas. Przypadek? Nie potrafi przedstawić wiarygodnego alibi na noc zaginięcia Kingi. Odmawia też poddania się badaniu wariografem. Ale wobec braku dowodów, a nade wszystko braku ujawnienia ciała, nie zostają mu przedstawione żadne zarzuty. Co równie ciekawe, tuż po zaginięciu Kingi, a wraz z nią, o czym jeszcze nie wspomniałem, też aktów notarialnych dwóch mieszkań, do jednego z mieszkań należących do Kingi przyszedł Władysław i mieszkającym tam lokatorom, studentom, nakazał się wyprowadzić. Po ich posłusznej wyprowadzce w tym mieszkaniu zamieszkał między innymi jego siostrzeniec. Tymczasem rodzice Kingi wierzą, że ich córka wciąż żyje, że została porwana i jest gdzieś przetrzymywana. Swoje przeczucia i wiarę w to, że zobaczą jeszcze córkę, podsyca wizja jasnowidza, do którego zdesperowani udali się po pomoc. Ten jest przekonany, że Kinga żyje. Jego wizja w skupieniu owocuje pełnym przekonaniem, że jest przetrzymywana gdzieś za granicą, czego mają dowodzić słyszane przez niego głosy w obcych językach. Sprawa zostaje nagłośniona w mediach. Jej przedstawienia podjął się m.in. Michał Fajbusiewicz w swoim programie 997 Fajbusiewicz na tropie. Opublikowany na szeroką skalę zostaje też rysopis Kingi, w nadziei, że ktoś ją widział i da znać rodzinie. Wzrost około 150 cm. Waga około 49 kg. Sylwetka szczupła, kolor oczu niebieskie, włosy kręcone koloru blond. Nic to jednak nie daje. W 2010 roku, 2 lata po zaginięciu, na jednym z parkingów przy ulicy Kapelanka w Krakowie ujawniony zostaje Nissan Almera, należący do Kingi Wrześniewskiej. Już wstępne oględziny dowodzą, że stoi tam od dłuższego czasu, być może już od dnia zaginięcia jego właścicielki. Karoserię pokrywa gruba warstwa kurzu, w oponach nie ma powietrza, a roślinność niemal wrasta w jego poszczególne części. Drzwi są otwarte, a w środku znajdują się porozrzucane ulotki i inne śmieci. Zamknięty jest jedynie bagażnik. Pojazd został zabezpieczony i przewieziony na policyjny parking. W sprawie do dnia dzisiejszego niewiele już się zmieniło. Może poza przekonaniem rodziny, że ich krewna została porwana i wciąż żyje. Ta nadzieja na powrót zaginionej całej i zdrowej już raczej umarła. Wciąż jednak nie ujawniono ciała. Gdzie jest? Od zaginięcia Kingi Wrześniewskiej minęło już 14 lat. Tymczasem mimo wielu poszlak, prokuratura nigdy nie zdecydowała się na podjęcie śledztwa pod kątem zabójstwa. Tajemnica jej zaginięcia wciąż czeka na rozwiązanie.